Przystanek Życie.
Dzień dobry, Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Jarosław Jarzewicz, historyk sztuki, kierownik Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan profesor jest również członkiem Komisji Konserwatorskiej przy Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorze Zabytków. Porozmawiamy dzisiaj o...
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Panie Profesorze. Porozmawiamy dzisiaj o takich nieudanych próbach zamknięcia sztuki w definicji, o jej związkach z odbiorcą oraz traktowaniu architektury jako źródła wiedzy historycznej. To dla pana profesora są tematy bliskie, tym się pan zajmuje. Dlatego, panie profesorze, zacznę od takiego pytania, które chyba jest, nie wiem, czy nawet nie retoryczne, ale od średniowiecza istnieje próba zdefiniowania sztuki. Ale sztuki się nie da zdefiniować, więc dlaczego te próby właściwie ciągle istnieją?
Definiowaniem zajmuje się właściwie inna dziedzina nauki, logika, czy językoznawstwo, czy filozofia generalnie. My korzystamy oczywiście z tych dokonań, tych dziedzin. A co do samej definicji sztuki, no to próbowano ją zdefiniować przynajmniej od V wieku przed Chrystusem, a więc długo, długo jeszcze przed średniowieczem. I to ciekawa jest historia, zresztą bardzo pięknie opisana w takich klasycznych książkach Władysława Tatarkiewicza. Dzieje estetyki, znaczy historia estetyki, dzieje sześciu pojęć. No, ale generalnie można powiedzieć tak, że no, posługujemy się słowami jakimiś. W języku potocznym nie ma z tym problemu, bo intuicyjnie jakoś te treści i te znaczenia słów sobie w domyśle jakoś mamy. Natomiast problem jest, że jeśli chcemy posługiwać się tymi słowami w sensie ścisłym, a do tego dąży każda nauka, formułując swoje terminy. No i tutaj mamy my jako historycy sztuki no pewien problem, bo tak jak słusznie pani redaktor zauważyła, sztuka umyka takim definicjom lapidarnym i prostym, bo no jeszcze dla starożytnych i średniowiecznych problem był stosunkowo prosty. A to dlatego, że po prostu sztuka to była umiejętność wykonywania czegoś. Jak to pięknie sformułował święty Tomasz z Akwinu, bardzo lapidarnie zresztą. Ars est recta ratio factibilium, czyli właściwe pojęcie o tym, co ma być zrobione. Czyli szewstwo, robienie okrętów, robienie mowy retorycznej, no ale też malarstwo, ale też rzeźbiarstwo, ale też medycyna, to wszystko były sztuki. No i to właściwie to pojęcie z pewnymi fluktuacjami, ale trwało długo, długo jeszcze w okresie nowożytnym, chociaż stopniowo ograniczano, zdawano sobie sprawę, że powiedzmy malarstwo i rzeźbiarstwo ma ze sobą więcej wspólnego niż na przykład powiedzmy z szewstwem, a architektura problem, ma więcej wspólnego z budową okrętów niż z malarstwem, ale w XVI wieku pojawiły się takie klasyfikacje, że to powiedzmy, że pojawiła się koncepcja, że te sztuki, które dzisiaj nazywamy tym zbiorowym pojęciem sztuka, nazwano arti dei disegni, czyli sztuki rysunkowe, bo stwierdzili właśnie teoretycy renesansowi, że u podstaw tych wszystkich sztuk leży rysunek, czyli jednocześnie jakby projekt, ale jednocześnie ten projekt, który jest ideą zawartą w umyśle artysty, czyli można powiedzieć, taką realizacją tej platońskiej koncepcji.
Właśnie, bo ja się chyba przejęzyczyłam, mówiąc od starożytności, nie wiem, czy od średniowiecza. Ja miałam na myśli absolutnie od starożytności, bo to przecież starożytni formułowali.
Oczywiście.
I pan profesor dodał, wspomniał przed chwilą o Platonie. To Platon właśnie powiedział, że sztuka jest wyrażaniem idei. I potem w romantyzmie troszeczkę nawiązywano do tego,
między
prawda?
Innymi Platon coś takiego powiedział. No
wyrazicielką idei, tak dokładnie.
Tak, tak. Ale on też posługiwał się tym bardzo, no tak jak wszyscy starożytni myśliciele, tym bardzo szerokim pojęciem sztuki. Czyli żeby zrobić buty, no to ten szewc też musi mieć ideę buta. Najpierw jakąś sformułować w swoim umyśle. Więc ale to była cała koncepcja filozoficzna Platona, że ten świat nas otaczający, realny, dostrzegalny, ale też rzeczy, które ludzie wytwarzają, odpowiadają jakiemuś światu idealnemu, który tylko dostępny jest umysłowi. Ale później oczywiście ta idea została skonkretyzowana właśnie w sztukach tak zwanych pięknych. Bo ta koncepcja sztuki piękne, która to koncepcja jeszcze trwa do dzisiaj w nazwie, na przykład Akademia Sztuk Pięknych. Akurat w Poznaniu nie, bo mamy Uniwersytet Artystyczny, ale w Warszawie jest Akademia Sztuk Pięknych. No więc ta koncepcja pojawiła się właściwie dopiero w połowie XVIII wieku, że sztuka jest realizacją piękna, jest realizacją w formach jakichś widzialnych tej idei piękna. No to jest oczywiście ta platońska, można powiedzieć, scheda tutaj zrealizowana.
Ale reasumując, można powiedzieć, że sztuki się nie da w całości objąć. Można ją definiować pewnymi fragmentami czy pewnymi ideami, ale nie można jej zdefiniować jako całości, ponieważ jak obserwujemy rozwój sztuki, to przez wieki ona ulegała przecież całkowitym zmianom. To, co się działo na przykład w XIX wieku. Tutaj mówię o, nawiązuję do tego, że sztuka była również, no, nie powiem, że może w cieniu wojen napoleońskich sztuka XIX wieku się rodziła, ale nawet w ogniu wojen napoleońskich. I ona wyrażała pewne idee, które także zmieniły pozycję artysty. W romantyzmie artysta miał zupełnie inną pozycję, ale także inne możliwości. Liczyła się jego wyobraźnia, liczyły się te poszukiwania wyrazu po to, żeby oddać to, co myśli. To my mamy, moglibyśmy tutaj analizować i Malczewskiego, ale również szereg innych malarzy.
No tak, bo można powiedzieć szerzej, nawet cały XIX wiek powstał w cieniu wojen napoleońskich. Tak, no. Można powiedzieć, że się pomiędzy wojnami napoleońskimi a pierwszą wojną światową się rozciąga ten wiek.
I na tym się kończy ten XIX
wiek,
tak, de facto.
Tak, że to pod względem takich procesów kulturowych, czy także politycznych, no to właśnie między tymi dwoma kataklizmami.
Ale wtedy, panie profesorze, też upadł kanon piękna, wzorzec piękna, który był wcześniej taki klasyczny, gdzie obraz miał oddawać w naturalnej postaci, w naturalnych ich wymiarach, z detalami, ze szczegółami. Po prostu kopiowano rzeczywistość.
Ja bym powiedział tak, klasyfikacje proste są możliwe tylko na poziomie bardzo daleko idących uogólnień. Bo jakbyśmy wzięli prostą rzecz, właśnie chociażby wspomnianą przez panią redaktor przed chwilą, odtwarzanie natury. Nie? Że można powiedzieć, że artysta romantyczny to gra wyobraźni nieskrępowanej i wyrażanie indywidualności artysty, ekspresja, a wcześniej no, to byli artyści jakby skłonni bardziej odtwarzać naturę. Ale w każdej epoce znajdziemy takie niebywałe rzeczy, jak ja proponuję, żeby słuchacze chociażby w naszej audycji, gdy będą w Warszawie, na krakowskim przedmieściu jest kościół świętej Anny i wymalowany on jest freskami w XVIII wieku przez Walentego Żebrowskiego, takiego Bernardyna, który wiele... I tam on wymalował takie rzeczy, których nie ma po prostu, których surrealiści by się nie powstydzili. Jakieś w ogóle fantastyczne rzeczy w fantastycznych krajobrazach. No i bardzo proszę. I to było gdzieś tam w połowie XVIII.
Bo żadnej epoki nie da się ująć same wzorce,
musimy ujmować to w jakieś periodyzacje, żeby zrozumieć dzieje. To każda nauka historyczna ma swoją periodyzację, ale strasznie trudno jest tak ująć to w takie proste definicje, bo musimy jakoś definiować, jakoś periodyzować, żeby mniej więcej wiedzieć, o czym mówimy, ale w naukach historycznych nie działa dedukcja. Czyli nie możemy z pojęcia, powiedzmy, romantyzmu wydedukować, jak wyglądały poszczególne dzieła powstałe w epoce, którą nazywamy romantyzmem. Albo jak wyglądały dzieła powstałe w epoce zwanej gotykiem. Tego się nie da zrobić, tylko odwrotnie. Z analizy poszczególnych dzieł powstałych w tym okresie próbujemy na zasadzie pewnych uogólnień stworzyć taki mniej lub bardziej spójny obraz.
To ciekawe, co można wydedukować właśnie z na przykład z tańca w Śródmieczy Siemieradzkiego, który był obwożony i który był właściwie...
Wydedukować nie wiem, co, ale na pewno on realizował pewne potrzeby i był wyrazem kunsztu, oczywiście niewątpliwego Siemiradzkiego.
Był to
sposób, powiedzmy, też realizacji tej wielkiej sztuki jako swego rodzaju masowego medium. No to i pochodnie Nerona były obwożone i właśnie ten obraz wspomniany przez panią redaktor. Więc to były, można powiedzieć, odpowiedniki wielkich realizacji filmowych. To ludzie oglądali masowo jako wizję pewną przeszłości. Zresztą nieprzypadkowo te hollywoodzkie filmy o Kleopatrze, powiedzmy na przykład, są w swojej estetyce dość podobne do tych wizji XIX-wiecznych malarzy. Bo ten antyk był przecież... częścią kultury.
Nie, on był obecny
wtedy
był, tak,
wszyscy, co
się
kończyli, mieli maturę, znali łacinę, wielu znało grekę, znali klasykę literacką i to po prostu ta tradycja żyła. No i jeszcze jedna sprawa, która mi się teraz nasunęła akurat w przypadku tego obrazu. No, z punktu widzenia nas, którzy siedzimy w środku zimy, jeszcze formalnie zima się nie zaczęła, ale na zewnątrz jest szaro i mroźno, to ta wizja Śródziemnomorza pięknego i z pięknymi krajobrazami, z pięknymi ludźmi, no to jest prawie, że wizja takiego spełnionego ziemskiego raju. No takiego, powiedzmy, zeświadczonego i umieszczonego gdzieś tam daleko i w przestrzeni, i w czasie. No ale każdy by chciał być piękny, młody, bogaty i mieszkać na wybrzeżu Morza Śródziemnego w pięknej willi. No to było takie też można powiedzieć, realizacja pewnych marzeń. Sztuka jest realizacją pewnych
tak, ale sztuka też
tendencji czasami mało uświadamianych, czasami jest kompensacją też.
No to skoro tak, panie profesorze, to proszę mi powiedzieć, jaki wpływ na sztukę miał fakt, że pojawiła się nowa grupa społeczna w XIX wieku?
A mianowicie?
Kapitaliści. Burżuazja.
Burżuazja była...
Burżuazja nie lubiła arystokracji. Burżuazja nie chciała patrzeć na obrazy, na których pokazywane są polowania, na których pokazywani są monarchowie, wielkie rody. Burżuazja miała swoje oczekiwania i swoje potrzeby.
No, może i tak, może wśród burżuazji też byli tacy, ale... Burżuazja się pojawiała właśnie w tym Rzymie starożytnym, to klasa ekwitów, którzy byli bogatymi bankierami. Oni też mieli wpływ na sztukę, zamawiali i budowle, i obrazy, i rzeźby, i tak dalej.
Ale jednak ale w ta grupa, która w XIX wieku,
rozumiem, do czego pani redaktor zmierza, że burżuazja wtedy, mieszczaństwo objęło właściwie władzę polityczną, tak, przynajmniej w pewnych kluczowych krajach.
I miało pieniądze.
No, to mieszczaństwo miało to do siebie, że miało pieniądze w każdej epoce, że królowie i cesarze zawsze się zadłużali u mieszczan.
Ale nie mieli takiej pozycji jak wówczas, kiedy rodził się kapitalizm. A myślę o burżuazji.
No może tak, może by się znalazło jakieś chociażby ród fugerów, czyli fukierów po polsku. To była wielka finansjera w XV i w początkach XVI wieku, którzy produkowali na Węgrzech miedź, w Augsburgu mieli wielkie banki.
To
i tak
były
dalej.
Pojedyncze rody, panie profesorze. Ja mówię tutaj o grupie, która już wówczas była silna i liczna.
No to wracamy do XIX wieku, żeby nie, już się nie rozpraszać. Czyli w XIX wieku mamy tak. Pojawia się burżuazja, mieszczaństwo jako ten główny motor, główna klasa społeczna, chociaż pozostałe te dawne zachowują w dużym stopniu swoje wpływy, ale nie w pełni. Zatem oni co robią? Pojawia się przede wszystkim rynek sztuki.
No właśnie.
Który dominuje, zaczyna określać pozycję artysty. Wcześniej w tym ancien reżimie, mówiąc potocznie, artysta był albo przy dworze, albo robił coś na konkretne zlecenie konkretnej grupy. Czy powiedzmy króla, księcia, biskupa, ale też komun miejskich, czy gildii, czy cechów i tak dalej, i tak dalej. A zasadnicza zmiana polega na tym, że artysta staje się w XIX wieku producentem, który produkuje towar na sprzedaż, jak gdyby. Te podobne zjawiska w historii sztuki już wcześniej też się zdarzały, ale teraz...
Nie na taką skalę.
A teraz staje się to właściwie podstawowym mechanizmem. Pojawiają się no, powiedzmy, doroczne wystawy, w których wyznacza się pewne hierarchie, nadaje się nagrody, czyli tak zwane salony. Salony konkurują ze sobą, a pojawiają się salony odrzuconych i tak dalej, i tak dalej. Czyli dzieła sztuki stają się swego rodzaju
towarem.
Można pójść do sklepu i kupić. No i zaczyna się konkurencja, jak to na rynku. I jak to w konkurencji rynkowej pojawia się większa potrzeba nowości. No to tutaj może niezbyt eleganckiego, chociaż czemu nie, eleganckiego porównania do mody użyłbym. Że tak samo jak moda zmienia się, żeby sprzedać nowe coś, nowe na przykład fasony ubrań albo mebli, coraz bardziej to mebli też dotyczy, mamy zmienność tych mód.
Tak zwane trendy.
I w sztuce XIX wieku to kryterium nowości staje się coraz ważniejsze i ten obrót nowości przyspiesza ciągle, aż staje się właściwie tak szybki, że mało kto za nim może nadążyć.
Panie profesorze, a czy wtedy właśnie architektura ustąpiła miejsca malarstwu?
Nie, tak bym nie powiedział, bo to inaczej. Bez malarstwa człowiek przeżyje, a bez architektury nie przeżyje.
Ale chodzi mi
o hierarchię sztuk,
o
hierarchię sztuk. To pod tym względem również tego nie można powiedzieć, bo no to widzimy w naszej epoce właściwie efekt tego rozwoju. Że właściwie malarstwo w sensie takim klasycznym, typowym, czyli malowanie na prostokątnym czy jakimś tam podłożu, które można powiesić na ścianie, czy gdzieś tam wystawić i tak dalej, czy przenieść ze ściany, to coraz mniejszą rolę odgrywa. A architektura coraz większą. No mamy budzące czasem dumę, a czasami kontrowersje, różne wielkie budowle, które przykuwają powszechną uwagę. No a malarze są, malarze robią czasami chyba też bardzo ważne i ciekawe rzeczy, ale to nie dotyczy powszechnego zainteresowania. I w XIX wieku również można powiedzieć, że ta periodyzacja sztuki w znacznym stopniu też odzwierciedla rozwój architektury. No, bo mamy, powiedzmy, klasycyzm, romantyzm, tutaj pewne można wątpliwości mieć, ale potem kolejne neostyle, mamy eklektyzm, tak zwany eklektyzm, mamy secesję, to są wszystko prądy, style, które w architekturze mają swoją główną realizację.
Panie profesorze, a muzyka? Wybrał pan... Nie będziemy rozmawiać o
muzyce.
Będziemy mówić o pana wyborach.
Aha, bardzo proszę.
O tym będziemy mówić o pana wyborach. Chciałabym, żebyśmy posłuchali fragmentu muzycznego, który pan profesor wybrał. Proszę zapowiedzieć. W krótkich, dosłownie w dwóch zdaniach.
Jacek Kowalski, poeta, pieśniarz, historyk sztuki.
Redaktor.
Mój przyjaciel i kolega z Instytutu, profesor historii sztuki. No i zaśpiewa i zagra o panu Tadeuszu.
Posłuchajmy.
Muzyka. niezmiennie, nieodmiennie, codziennie mnie wzrusza 9000 wersów pana Tadeusza. Ich ogrom, ładność, blask i mrok, łaskawie lśniące spadają na mnie niczym gwiazdy spadające. Przywykłem przygnieciony ważką ich lekkością mieszać nierzeczywistość ich z rzeczywistością. Tak iż mych zmysłów zestaw w rym się trwale wgryzł, wzrok, dotyk, węch, smak, słuch i nawet szósty zmysł. Gdy w środku środka lokomocji miasta środkiem jadę, mam omam, żem jest het za Nowogrodkiem. Dzicz wkoło, ja wesoło wędruję przez chaszcze, wtem z chaszczy niedźwiedź straszny paszczą na mnie klaszcze. Zabiwszy go jem bigos, który się wyrabia z kapusty, w której się uprzednio czołgał hrabia. Róg wpada w ucho, bigos w brzucho, wódka w krtanie, po wódce niczym mrówka biorę się do pań. Obfitość wwąchasz oraz wsłuchasz, pojmiesz, że pan Mickiewicz wielki to był kucharz, który niezestawialne zesmaczając smaczki z polskich bebechów zrobił narodowe flaczki. Zbigosił je i zbiesił, czyniąc sztuki osią. Popieprzył telimeną, polukrował zosią. Wydestylował ducha pszennożytnich strzech i tak robaka zalał, że zapiera dech. Lecz cóż ja podczas naszych obcesowych czasów, rząd niskich, średnich płac i wysokich obcasów, gdy świat przebiera miarkę zdążając do kreski, czuję się sam jak niedźwiedź głupi i litewski, lub jak szlachecka mucha gnuśna eleacka, którą wojskiego packa rozpłaszcza znienacka, lub jak otarta z wąsów sędzi słona łza. Szczęściem wbrew pandemonium pan Tadeusz trwa.
Przystanek życie.
Przypominam, że gościem programu jest pan profesor doktor habilitowany Jarosław Jarzewicz, historyk sztuki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, czy historia sztuki jest historią?
Oczywiście, jak najbardziej. W samej nazwie mamy historię, chociaż mamy po ostatnich reformach własny wydział, który się nazywa Wydział Nauk o Sztuce, ale jesteśmy jak najbardziej nauką historyczną, łącznie z muzykologią, z archeologią, z historią sensu largo, więc jesteśmy jak najbardziej nauką historyczną.
Pan profesor badał między innymi Pomorze Zachodnie, ten obszar, który, jak pan twierdzi, obfituje w dzieła architektury średniowiecznej wybitnej jakości i skali. Tylko pytanie, dlaczego właściwie tak niewiele o nim wiemy? Lub tak, czy tak nie zajmowano się nim w jakiś sposób szczególny?
No, to znaczy Ja bym powiedział tak, że każdy człowiek coś wie, a w większości rzeczy nie wie. Więc jeżeli pani redaktor pyta o wiedzę w ogóle w historii sztuki, no to jednak trochę jest wiedzy zgromadzonej na temat architektury Pomorza Zachodniego. Inna sprawa, że ona nie jest tak powszechnie obecna w świadomości kulturalnego społeczeństwa, jak chciałoby się, żeby była. Jak na przykład
każdy
kojarzy, powiedzmy, Kościół Mariacki w Krakowie, czy Kościół Mariacki w Gdańsku. Ale już nie każdy kojarzy kościoła Mariackiego w Stargardzie, który jest absolutnie genialnym dziełem architektury, godnym tego. No i obecnym w podręcznikach historii sztuki, nie tylko polskiej. A to jest jeden z wielu przykładów. Dlaczego? A jeszcze przepraszam, bo pani, dlaczego tak było? No dlatego, że te ziemie Pomorza Zachodniego znalazły się w granicach państwa polskiego właściwie dopiero od 1945 roku. No mamy tutaj tradycję badawczą dosyć krótką, chociaż obfitą, jednak dzięki szczególnie środowisku poznańskiemu, tutaj którego jestem wychowankiem i kontynuatorem, no jest coś zrobione w tej dziedzinie jednak.
Czy architektura mówi sporo o takich horyzontach kulturowych?
Tak.
Mieszkańców nadbałtyckich.
No właśnie, kiedyś napisałem, a propos właśnie wspomnianego kościoła w Stargardzie, taki artykuł, co mówi nam architektura o horyzontach...
A ja właśnie się do tego odwołałam.
No, domyśliłem się, więc...
Mieszczaństwa nadbałtyckiego w późnym średniowieczu.
Bardzo mnie cieszy to pytanie, bo architektura, chociaż jest nieruchomością i znajduje się w określonym miejscu, wybudowana jest w określonym czasie, to można powiedzieć, że ona, ta wielka architektura, mówimy o dziełach sztuki architektonicznej, jest jakby kumulacją wielu, no, popularnie mówiąc, wpływów, ale tu chodzi o różne tendencje kulturowe, o relacje czasami bardzo odległe, czy talenty artystyczne, które brały udział w realizacji tych przedsięwzięć niejednokrotnie przez wiele dziesięcioleci, czy nawet więcej. Więc można powiedzieć tak. Jak to my robimy w historii sztuki? No najpierw trzeba to dzieło przeanalizować. Czyli najprościej mówiąc, opisać i zapytać, z jakich części to się składa, jak te części mają się do siebie, jaki efekt z tego ekspresyjny czy w ogóle artystyczny wynika. I drugie pytanie, skąd to się wzięło? Czyli jak to mówi teoria historii sztuki, że analizujemy dzieło, a potem robimy wywód genetyczny. I staramy się jakby genealogię danej formy prześledzić, bo nigdy nie jest tak, to można takie uogólnienie zaryzykować, żeby dzieło sztuki we wszystkich swoich aspektach było oryginalne. No, na tym twierdzeniu, na tej właściwie tym założeniu ufundowana jest cała nasza dziedzina, historia sztuki. Bo jeżeli by każde dzieło sztuki było absolutnie wymyślone od początku do końca przez genialnego artysty, to byśmy musieli zaprzestać naszej roboty. Bo to każde dzieło by było indywidualnym kosmosem, nie komunikującym się z czymkolwiek. I teraz robimy tak. w tej analizie staramy się wyróżnić to, co jest charakterystyczne, szczególne dla danego dzieła sztuki, w tym wypadku architektury. I staramy się znaleźć tak zwane analogie, gdzie coś podobnego było. I budujemy jakby taką coś w rodzaju takiej mapy zależności. No i czasami okazuje się, że te najbliższe analogie są całkiem daleko. Że na przykład w tym Stargardzie, fascynującym kościele, budowli absolutnie rewelacyjnej, mamy na filarach takie charakterystyczne nisze ozdobione tam w szczególny sposób, dla których najbliższą analogią i czasowo, i terytorialnie są filary w katedrze w Mediolanie. No i od co? Chociaż one się różnią, mają co najmniej tyle samo różnic, co podobieństw, ale pod pewnymi względami to jest najbliższa i właściwie jedyna analogia. No i teraz musimy próbować wyjaśnić, czy to jest przypadkowa zbieżność, czy to jest zależność, która wynika z jakichś konkretnych procesów historycznych, relacji i tak dalej, i tak dalej. No i tu oczywiście wchodzimy na drogę hipotetycznej interpretacji, wyjaśnienia hipotetycznego, ale to nauki historyczne wszystkie tak robią, że budujemy...
Nauki społeczne.
Budujemy hipotezy, żeby to, co nieznane, w jakiś sposób uprawdopodobnić. No i jest to możliwe, że pomieszczanie miast nadbałtyckich, tych hanzeatyckich, podróżowali, handlowali, bardzo szerokie sieci kontaktów mieli, a także architekci w tym okresie mieli bardzo takie rozległe kontakty. To da się prześledzić właśnie na podstawie pewnych, no jak zwykle, szczątkowo zachowanych źródeł, ale też projektów, bo z tego akurat czasu, z późnego XIV wieku, mamy trochę tych rysunków zachowanych i tak.
Panie profesorze, ja chciałam zapytać jeszcze o Limes. Granica Cesarstwa Rzymskiego przebiegała przez Niemcy.
Tak.
I teraz pytanie, jaki był klimat architektoniczny po jednej i drugiej stronie tej granicy? Mhm.
To znaczy tak, na granicy, na Renie było kilka ważnych miast i one przez całe średniowiecze były bardzo, bardzo ważne. No na przykład Strasburg. W średniowieczu był to oczywiście miasto ważne w Rzeszy tak zwanej niemieckiej, czyli w cesarstwie. Dalej mamy Spire, miasto cesarskie. Dalej mamy Moguncję, miasto cesarskie z wielką katedrą, siedzibą prymasa całych Niemiec i wielkie arcybiskupstwo. Dalej mamy Kolonię, czyli te miasta założone przez Rzymian nad Renem stanowiły, można powiedzieć, taki kręgosłup tej Germanii niemieckiej. A nad Dunajem, który był tym południowym limesem, mamy Pasawę i Ratyzbonę. Wiedeń trochę później wyrósł na potęgę, ale widzimy, że ten limes zachował swoje znaczenie akurat w tej środkowej Europie. Ale już na przykład w okresie ottońskim, który dla nas szczególnie jest interesujący, bo wtedy właśnie Polska wchodzi na arenę dziejową. Ten limes się przesunął na Łabę właściwie, bo to było też w końcu cesarstwo rzymskie.
Tak.
A na Łabie jest Magdeburg. znowu wielki, ważny ośrodek, miasto cesarskie z cesarską katedrą, która notabene to arcybiskupstwo przez pewien czas o mało co nie objęło również kościoła polskiego w początkach XII wieku. Zatem ten limes był ważny, chociaż w średniowieczu on się przesuwa, aż w końcu można powiedzieć, że my się znaleźliśmy jako co prawda peryferyjny kraj ciągle w średniowieczu, ale znaleźliśmy się w tym gronie państw powiedzmy kultury chrześcijańskiej w wydaniu łacińskim, katolickim, więc jak najbardziej wewnątrz tego.
Tak, a gdyby porównać taki klimat architektoniczny Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej, co jest taka, jaka najbardziej różni?
Najbardziej różni to gęstość zaludnienia wówczas i związane z tym możliwości inwestycyjne. Jeżeli się szacuje, że w XIII wieku, u schyłku XIII wieku we Francji żyło 20 kilka milionów ludzi, a w Polsce kilka, no to mamy...
I jaki to ma wpływ na architekturę?
No, architektura, tak jak żadna inna sztuka, wymaga wielkich zasobów materialnych. Ktoś te musi kamienie ociosać, ktoś musi te kamienie przywieźć, ktoś musi je ułożyć i tak dalej. To jest wielkie przedsięwzięcie również gospodarcze.
Co państwo ujawnia poprzez swoje wybory przy zagospodarowaniu przestrzennym? Swoje możliwości, swoją wyobraźnię. Co ujawnia?
No, ujawnia swój system wartości. No, wystarczy zobaczyć na nasze tutaj wczesne założenia miejskie, czy protomiejskie, ale jak się kształtowały w Polsce miasta. Jest gród, na przykład w Poznaniu, na Ostrowie Tumskim, przy Grodzie Książęcym powstaje katedra. I to są główne architektoniczne akcenty przez długi czas. I wokół tego aglomeracja złożona z rozproszonych osiedli. W XIII wieku do tego dochodzi miasto lokacyjne, w naszym przypadku na zachodnim brzegu Warty, które ma bardzo zwartą strukturę już, podzielone na kwartały i tak dalej. I tam powstaje wielka fara, która jest wyrazicielem no właśnie tego miasta, który ma swój samorząd i jest samodzielne.
Panie profesorze, już tak na koniec, dosłownie w jednym, dwóch zdaniach. Czy może pan powiedzieć, co zrobiło na panu największe wrażenie? Coś, co pana olśniło?
No, jest wiele chyba takich rzeczy. Ja generalnie zajmuję się, mam to szczęście w życiu, że zajmuję się rzeczami, które na mnie wpływają, tak jak wspomniałem o kościele w Stargardzie. No to jest właśnie... Ale jest też wielka bazylika cysterska w Pelplinie. Tu też naszych słuchaczy bardzo zachęcam do odwiedzenia. No i niewielka budowla, ale arcyciekawa i przepiękna w Rogalinie. Kaplica rodu Raczyńskich w Rogalinie to jest rewelacja też. Niewielka budowla, ale arcy sztuczna, że tak powiem, i fascynująca.
Z tego, co wiem, to była to w jakimś tam sensie też inspiracja do zainteresowania się tym czasem z przełomu XVIII i XIX wieku dla pana profesora. Ale ponieważ musimy niestety kończyć, więc może już tym razem ja zapowiem, że kolejny fragment muzyczny, przepiękny był poprzedni, a posłuchajmy teraz kolejnego. Jacek Kowalski o świętych Albercie i Tomaszu. A tymczasem ja panu profesorowi bardzo dziękuję za spotkanie. Państwo również.
Ja również bardzo dziękuję. I no, tyle ważnych wątków dotknęliśmy, ale mam nadzieję, że będzie kiedyś możliwość kontynuacji tej arcyciekawej rozmowy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i przy okazji, panie profesorze, składamy naszym słuchaczom życzenia wspaniałych świąt.
Wszystkiego najlepszego na Boże Narodzenie i dobrego Nowego Roku.
O świętych Albercie i Tomaszu. Jacek Kowalski.
W Kelnie mieście kaznodziejskich ojców klasztor stał. W tym klasztorze Albert Wielki swą pracownię miał. W księgach aż po uszy tkwił, czarnej magii mistrzem był. Raz udało mu się stworzyć taki sztuczny twór, co miał ciało, mówił, myślał na człowieczy wzór. Homunculus on się zwał, w kącie celi w słoju stał. Mistrz był dumny, że człowieka stworzył jak sam Bóg i uczniowi Tomaszowi wiele o tem plutł. Tomasz zaś ciekawym był, więc gdy mistrz sen słodki śnił, wszedł i rzekł do stwora w słoju: jeśliś mądry stwór, to odpowiedz na pytanie, czy istnieje Bóg? A jeżeli tak, to jak? Stwór zaś odpowiedział tak: jestem najmądrzejszym stworem, jakim może być. Lecz czy Bóg istnieje, nie wiem i nie powiem ci. Wybacz mi, Tomaszu, lecz nie jest to rozumu rzecz. Tomasz na to nic nie mówiąc słojem cisnął tak, że się cały słój ze stworem roztrzasł w drobny mak. W krąg się rozszedł siarki smród, a on poszedł podjąć trud dowodzenia rozumowi, że istnieje Bóg.